Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Miło mi Państwa powitać. A witam również naszego gościa online na odległość, pan profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany Piotr Mostowik, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Kłaniam się, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Ślę pozdrowienia też z nad Wisły, tyle że z nad jej górnego biegu. Dziękuję za zaproszenie do programu.
Będziemy dzisiaj mówić razem z panem profesorem na temat chrystianofobii. Będzie to ujęcie prawnicze, dlatego że pan profesor jest prawnikiem, jak wspomniałem, także ekspertem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W związku z tym ten aspekt, to ten kąt patrzenia na chrystianofobię dzisiaj nas będzie interesować. I oczywiście mam nadzieję, że również ta audycja i później nasze spotkanie w radio o 21.30 przebiegać będzie z Państwa udziałem. Ale żeby wiedzieć, o czym mówimy, to zawsze należy w dyskusji zdefiniować pojęcia. Więc, panie profesorze, kiedy mówimy chrystianofobia, to o czym mówimy?
Najczęściej pod tym pojęciem mówimy o pewnej zorganizowanej niechęci w stosunku do chrześcijan, w praktyce najczęściej w stosunku do katolików. To pojęcie pojawiło się w dyskursie publicznym, natomiast od razu trzeba zastrzec, iż nawet najszersze jego rozumienie może nie obejmować pewnych zdarzeń z ostatnich lat, które już nie mają charakteru jakiejś fobii, jakiejś obawy, pewnego wycofania się, natomiast stanowią działania ofensywne, nakierowane na chrześcijan, w tym na katolików.
No właśnie, bo kiedy myślimy chrystianofobia, to myślimy o lęku przed Chrystusem, przed tymi, którzy w Chrystusa wierzą, no bo tak definiujemy fobię i fobia jest jakimś lękiem irracjonalnym, niewytłumaczalnym, czymś, co no, powstało w głowie, no i powoduje nasze wycofanie, nasze zahamowanie. Tymczasem rzeczywiście, no raczej dzisiaj tym, kto może mieć różnego rodzaju lęki, są bardziej chrześcijanie, którzy obawiają się w sposób publiczny na przykład deklarować swoją wiarę z jakiegoś powodu.
Tak. Tytułem zagajenia do rozmowy myślę, że warto by przedstawić dwie grupy takich sytuacji. Też odnieść się do ostatnich lat w Polsce. No, po pierwsze wystąpiły takie zdarzenia, które też oceniamy z perspektywy prawnej, no, które mają charakter takiego ofensywnego, niekiedy bezczeszczenia, niekiedy profanowania. Tutaj takimi najbardziej dobitnymi przykładami są te incydenty w trakcie tak zwanych marszów równości, które momentami przypominały festiwale nienawiści z profanowaniem czy to procesji eucharystycznej, czy mszy świętej. I tutaj perspektywa prawnicza, czy spojrzenie prawnika, to jest zadanie sobie pytania, czy następuje odpowiednia reakcja, czy następuje sprawne zastosowanie obowiązujących przepisów, no bo ta efektywność będzie stanowić o prewencji ogólnej na przyszłość. Druga grupa natomiast przypadków, no to są sytuacje skrajne, to są sytuacje, które mogą wywoływać dyskusje. Wybrałem trzy takie postępowania sądowe, trzy takie sprawy, które nadają się do dyskusji. Warto rozmawiać, warto zastanowić się, czy tutaj mamy do czynienia już, jeżeli chodzi o funkcjonowanie prawa, wymiaru sprawiedliwości, czy mamy do czynienia z takimi kroplami, które drążą skałę i powodują w rezultacie daleko idący efekt negatywny albo przelewają czarę. To po pierwsze sprawa na tle zdjęcia krzyża w pokoju nauczycielskim, która w Krapkowicach miała miejsce. Kolejna sprawa dotyczyła odmowy przez drukarza wykonania usługi polegającej na druku o treści, które były sprzeczne z jego światopoglądem. No i trzecia sprawa to sprawa zwolnienia pracownika z uwagi na jego komentarz przez międzynarodową korporację. Tutaj chodziło o krakowską sprawę, która jest w toku. Te wszystkie trzy sprawy mają wspólny mianownik. Mianowicie ta reakcja polegająca na przywołaniu wartości chrześcijańskich spotkała się następnie z negatywną konsekwencją. Te osoby w taki sposób działające poniosły po prostu szeroko rozumianą karę. Wspólnym mianownikiem tych trzech sytuacji jest wcześniejsza akcja polegająca na, niektórzy powiedzą, nawet sprowokowaniu do takiego działania. W tej sprawie, która wyszła z Krapkowic, następnie była oceniana przez sądy w Opolu, Wrocławiu, Sąd Najwyższy będzie rozpoznawana jeszcze raz przez Sąd Najwyższy na skutek tutaj skargi prokuratora generalnego. Polegała na ewidentnie bezprawnym, bez konsultacji z zarządcą budynku, z dyrektorem, działaniu polegającym na zdjęciu, takim publicznym zamanifestowaniu poprzez zdjęcie krzyża z pokoju nauczycielskiego. No i nauczycielka uzasadniała to, tutaj cytuję, jak potem tłumaczyła to zachowanie, wykonywaniem eksperymentu socjologicznego. Ten eksperyment socjologiczny miał jej zdaniem polegać na tym, że chciała sprawdzić, kto się zorientuje i jakie będą reakcje. Tutaj nie czas teraz, być może w dalszej części dyskusji, być może w późniejszej części radiowej, można dokładniejsze szczegóły przedstawić, ale nastąpiła reakcja dyrektorki na dwóch zebraniach grona pedagogicznego, części nauczycieli, również w prasie lokalnej. Nauczycielka poczuła się mocno urażona. Zostało jej wręczone też upomnienie, które formalnie zostało wycofane. W końcu zażądała najpierw 50, potem 5 tysięcy od szkoły, od dyrektorki tytułem naruszenia jej światopoglądu. I to z sukcesem. W drugiej sprawie...
To znaczy, panie profesorze, tylko dopytam, to znaczy, że jedna z nauczycielek zdjęła krzyż, tak? No i później domagała się od dyrekcji szkoły.
Domagała się odszkodowania i to odszkodowanie uzyskała, tylko to odszkodowanie było za jej zdaniem, do czego przychyliły się tutaj sądy z perspektywy prawa pracy, to odszkodowanie miało być za jej, za naruszanie jej praw pracowniczych. Ona się poczuła urażona komentarzami, poczuła się urażona reakcją. Tam kwestią była, czy ta reakcja była proporcjonalna, reakcja dyrektorki, reakcja pozostałego grona pedagogicznego.
Ale jeżeli, panie profesorze, ktoś eksperymentuje, to znaczy, że szuka, jakie będą reakcje, więc trudno później żądać odszkodowań za takie reakcje.
Tak zostały wyłożone tutaj przepisy prawa pracy. W efekcie ona pewną premię uzyskała, można mieć pewne obawy, czy to nie zachęca do podobnych działań. Można by to skomentować również takim spostrzeżeniem, że gdyby tę reakcję, czyli to zachowanie pani dyrektor i grona pedagogicznego potraktować również jako eksperyment socjologiczny, bo równie dobrze i grona pedagogiczne i pani dyrektor mogła twierdzić, że dokonuje jakiegoś eksperymentu socjologicznego, to czy doszlibyśmy do podobnego wniosku? Suma summarum, ta sprawa została w taki sposób rozpoznana. Być może Sąd Najwyższy pochyli się nad nią i jeszcze dokładniej przyjrzy. Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj istotne spojrzenie jest z tej perspektywy jednak reakcji, bo to jakby to zachowanie nie polegało na tym, że ten światopogląd nauczycielki został jakoś zaatakowany. W pismach procesowych wskazuje się, że przez kilkanaście lat jej pracy nikt nie zajmował się jej światopoglądem. To raczej była pewna sekwencja wydarzeń. No i właśnie w takiej sekwencji wydarzeń należy to zachowanie, wydaje się, widzieć.
I w takim razie właśnie przejdźmy do w tej kategorii, o której mówimy, w tej grupie, do kolejnego przykładu.
Tak, kolejny przykład omawiany w publicystyce to była odmowa druku, spełnienia usługi polegającej na drukowaniu materiałów zamówionych przez aktywistów LGBT, fundacje. I tutaj ta odmowa została uzasadniona przekonaniami, w tym przekonaniami religijnymi. No i tę osobę odmawiającą no, też spotkała, trudno powiedzieć, sankcja, natomiast została ona uznana za osobę winną. To była dłuższa sprawa, bo tutaj nie chciałbym, żeby taka teza wybrzmiała, że sądy w Polsce zasadniczo są, tutaj prezentują tę tytułową fobię. Natomiast w tych szczegółowych sprawach można postawić pytanie właśnie, czy te krople nie drążą skały, czy nie następuje swego rodzaju, to są krople, które przelewają czarę. W każdym razie sądy uznały go winnego odmowy usługi, powołując się na taki stary zresztą przepis jeszcze z okresu PRL-u. Natomiast odstąpiły od wymierzenia kary, jest taka możliwość w prawie karnym. No i od Łodzi poprzez sądy wyższych instancji do Sądu Najwyższego takie stwierdzenie winy bez orzekania, bez wymierzenia kary zostało utrzymane. Następnie dopiero po uzasadnionej, przyjętej przez Trybunał Konstytucyjny skardze wnioskowi też prokuratora generalnego, ten przepis został uznany, ten przepis będący podstawą ukarania czy stwierdzenia winy został uznany za niezgodny z konstytucją, no i w efekcie czego sprawa skończyła się umorzeniem, czyli powiedzmy uniewinnieniem tego drukarza. Trybunał Konstytucyjny, a za nim sądy na końcu, stwierdziły, iż te przekonania mogą uzasadniać taką odmowę. Zresztą muszę powiedzieć, że to końcowe orzeczenie z perspektywy prawnoporównawczej nie powinno dziwić, bo w ostatnich kilku latach identyczne właściwie dwa orzeczenia wydały sądy najwyższe, i to w Stanach Zjednoczonych. Tam przyznano prawo podobnej odmowy, tylko chodziło o tort zamówiony na tak zwany ślub osób tej samej płci, i podobne orzeczenie wydał Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii w sprawie Irlandii Północnej. Również chodziło o odmowę wykonania tortu z napisem popieram małżeństwa homoseksualne. To była druga sprawa. Natomiast trzecią tylko sygnalizuję, sprawa jest w toku. Można powiedzieć, że z perspektywy jurydycznej interesująca, pokazująca bieżące wydarzenia i te sytuacje właśnie skrajne. No tutaj pracownik korporacji międzynarodowej również zareagował, można powiedzieć. Również jego postępowanie było drugim postępowaniem w tej sekwencji wydarzeń. Najpierw na forum pojawiło się takie, no, pracodawca zamieścił, to jednak jest pewna relacja władcza, zamieścił sformułowanie, które mówiło o tym, że obowiązkiem jest włączanie osób LGBT, co by to włączanie miało tutaj oznaczać. No, trudno przyjąć, iż one były wyłączone jakoś ze społeczności, w tym społeczności pracowniczej. W każdym razie zareagował na to wpisem na tym wewnętrznym forum internetowym, cytując fragmenty Biblii, w tym słowa o obrzydliwości. No i reakcją pracodawcy było wyrzucenie go z pracy, potocznie mówiąc, czyli wypowiedzenie umowy o pracę. Ta sprawa będzie pewno przedmiotem wypowiedzi sądu w najbliższym czasie. Również tutaj pojawia się to pytanie o tytułową fobię szeroko rozumianą i szereg innych pytań, które wymykają się z naszej dzisiejszej tematyki, między innymi o przekraczanie przez międzynarodowe korporacje pewnej jednak sfery prywatności, pytanie o przekraczanie pewnej zasady nieindoktrynowania pracowników i nadużywania pozycji, no jednak mocniejszego, jakim jest w realiach faktycznych, ekonomicznych pracodawca.
No i ten pracodawca, choć jest korporacją międzynarodową, to jednak działa w konkretnym, jak rozumiem, obszarze prawnym. Bardzo wiele mówiło się i skandowało na różnych wiecach konstytucja, konstytucja, no ale w konstytucji są konkretne zapisy, które mówią o respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, także w ustawie o radiofonii i telewizji. Tutaj można wiele takich przykładów podawać, jednak ciągle ten chrześcijański system wartości jest traktowany jako jeden wielki nieobecny i w taką mentalną próżnię próbuje się wstawić inny system wartości, który staje się w gruncie rzeczy systemem antychrześcijańskim.
No tutaj zgadzam się z tą publicystyczną obserwacją, iż zdarza się tak, iż w miejsce wartości pojawia się antywartość cechująca się tym, polegająca na krytyce, to jest delikatne słowo, w szczególności katolicyzmu. To jest widoczne. Tak? Nastąpiła tutaj daleko idąca ewolucja, jeżeli mówimy o, na przykład o Unii Europejskiej, o osobach, które tworzyły tę organizację międzynarodową, ekonomiczną, gospodarczą w określonym kontekście powojennych traumach, a dzisiaj, gdzie to słowo no, nie pojawia się w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, a niekiedy można mieć wrażenie, że takiej politycznej wojny o użycie tego słowa. Krótko mówiąc, zgadzam się z tą obserwacją, iż następuje negowanie wartości, w szczególności katolicyzmu. I to negowanie stało się paradoksalnie sposobem funkcjonowania.
Panie profesorze, to też widoczne jest w tej pierwszej grupie kazusów, którą pan profesor nazwał. To znaczy na przykład sprawa marszów, wieców różnego rodzaju, które nie tyle mają nawet na celu promowanie określonych haseł, co właśnie atakowanie no, głównie katolicyzmu. Spośród wszystkich wyznań chrześcijańskich katolicyzm jest przede wszystkim czymś, co no, staje się niestrawne dla osób, które teoretycznie mówią o wolności, mówią o prawie do manifestowania swoich poglądów, ale zazwyczaj robią to w kontrze. Na przykład parodiując mszę świętą, ktoś nazywa się biskupem, włoży sobie durszlak na głowę, weźmie sobie tam z dwóch, trzech równie kretyńsko ubranych akolitów, no i parodiuje Eucharystię. Gdzieś tam, prawda, pokazuje się jakiś wizerunek w tak zwanej monstrancji, który również jest zwyczajną profanacją po prostu i nie tylko uderzającą w wierzących ludzi w Chrystusa, ale także uderzającą w samego Chrystusa, bo właśnie Najświętszy Sakrament to jest Chrystus realnie obecny pośród nas. No i na to zgody nie ma, ale jest wolność. Czy wszystko wolno, panie profesorze, w związku z tym?
Zdecydowanie nie wolno wszystkiego. To chyba nikt z nas nie chciałby żyć w takiej społeczności, w której wszystko wolno. Zresztą prawo powinno też, w szczególności prawo naturalne, regulować relacje między osobami w społeczeństwie. Te przykłady podane, zastanawiałem się przed audycją, czy te przykłady możemy jeszcze kwalifikować jako niechęć, jako w ogóle jakąś formę dyskusji, czy też to nie są na tyle ofensywne działania, że należy je kwalifikować raczej jako mowę nienawiści i raczej jako no, atak. To intencjonalny, to nie jest przypadkowa, no, trudno powiedzieć zabawa, to nie są przypadkowe wydarzenia, to są intencjonalne uderzenia, w szczególności w katolicyzm, który pewno jest nie po drodze niektórym grupom społecznym. No, natomiast no, to przekroczyło już granicę dyskursu, nawet niechęci. To przybiera no, taką formę ofensywną.
Tylko, że zawsze dzieje się to pod jakimś takim pozorem dobra, na przykład właśnie tego, że żyjemy w wolnym kraju, oderwania państwa od kościoła, separacji państwa od kościoła, jakiegoś laicyzmu, prawda, który miałby być fundamentem nowego porządku, który miałby być wprowadzony. No bo jeżeli mamy chrześcijański system wartości, no to ktoś mówi, porzućmy to, tylko w imię czego w związku z tym mielibyśmy fundament, na którym polska państwowość była budowana przez 2000 lat. Co ktoś proponuje lepszego? No, może durszlak na głowie jest czymś wspanialszym, może profanacja Najświętszego Sakramentu jest czymś wspanialszym niż 1000 lat konkretnie państwowości, ale 2000 lat chrześcijaństwa. No, to są pytania, z którymi dzisiaj się mierzymy, no bo taki światopogląd laicki jest okej i to jest jakiś tam fundament, natomiast światopogląd chrześcijański nie jest okej, ponieważ on na przykład jest mową nienawiści. Czy czeka nas, panie profesorze, na przykład to, że niedługo Pismo Święte będzie cenzurowane i pewne fragmenty będą z niego wycinane, no bo zakwalifikowane będą jako mowa nienawiści, ponieważ niektórym grupom osób mogą się zwyczajnie nie podobać.
No, pozostaje mieć nadzieję, że nie nastąpi taka sytuacja. To ja sobie jej nie wyobrażam też z perspektywy prawniczej. Tutaj określone gwarancje nawet w traktacie o funkcjonowaniu Europejskiej Unii zasada poszanowania i respektowania autonomii kościołów oraz zasada, iż podlega ona prawu krajowemu, została zapisana w licznych polskich ustawach. No, część filozofów zwraca uwagę, że te postawy, które zostały zasygnalizowane, to nie jest żadna wolność, to nie mają w istocie treści pozytywnej, tylko są negatywne, są nakierunkowane na negatywnie, nawet destrukcyjnie. I tutaj mówi się niekiedy na wolności od, na takiej filozofii wolności od, w szczególności od reguł, od zasad, od chrześcijaństwa, których one są immanentną częścią. A dlaczego to uderzenie jest skierowane najbardziej spośród chrześcijan w katolików? Być może dlatego, że najaktywniej uczestniczą w dyskursie, że mają tę odwagę, tak potocznie mówiąc, się odezwać, wziąć, zająć stanowisko, zabrać głos. Myślę, że również te podobne zarzuty będą stawiane prawosławiu. Natomiast pozostałe religie chrześcijańskie wydają się nieco tutaj wycofane w tym dyskursie publicystycznym i politycznym, ale to może być moje takie wrażenie wynikające z pewnego braku wiedzy.
W Polsce, panie profesorze, też, bo boję się w pewnym momencie, że jakby katolicy zostaną pozbawieni ochrony prawnej dlatego, że są katolikami, albo staną się też obywatelami drugiej kategorii dlatego, że są katolikami, że tak jak słyszeliśmy o przypadkach, że w świetle prawa odbiera się dzieci rodzicom albo umieszcza się dziecko w, jakby oddaje się pod opiekę parze homoseksualnej i to robi policja, nie mówię o przykładzie polskim, mówię o przykładach, które płyną już z niektórych państw, również Unii Europejskiej, w świetle prawa. I tacy rodzice są zupełnie bezradni. Słyszeliśmy o tym, jak czytam też w dzisiejszym naszym dzienniku, między innymi, o tym, jak w Paryżu została msza święta przerwana przez policję. Policjanci, jak za czasów okupacji, wtargnęli do kościoła, przerwali mszę świętą, a te msze święte były też legalne. No, może może się zdarzyć tak, że msza święta stanie się na przykład nielegalna. Dzisiaj w naszym dzienniku, panie profesorze, jest rozmowa z panem doktorem Gregorem Pupinkiem, francuskim prawnikiem, dyrektorem Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości. I on wskazuje na dyskryminację katolików, choćby w odchodzeniu od restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Zgromadzenia publiczne, mówi, są dozwolone z ograniczeniem do 10 osób, ale nie w kościołach. Ta różnica traktowania ma charakter dyskryminacyjny. Rząd traktuje mszę świętą tak, jakby chodziło o jakiś spektakl, jakby zezwolenie na mszę świętą stanowiło zbędne ryzyko. Więc takie też pojmowanie mszy świętej i wolności religijnej, która jest podstawowym prawem człowieka, a traktowana jest jako sprawa nieraz, no właśnie, jak teatr, jak znaczy gorzej jak teatr, jak supermarket, bo do supermarketu ludzie mogą chodzić, a w kościołach opostrzenia są jakie są.
Tak, tutaj zgadzam się z tą obserwacją. Po pierwsze, pan doktor tutaj jest autorem wielu cennych nie tylko spostrzeżeń, ale też opracowań obejmujących cały obszar Unii Europejskiej. Gościł kilka razy w Warszawie, też na konferencjach naukowych. A co do tych przykładów, no, również wywołują moje zdziwienie o swego rodzaju dyskryminację. No bo rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z tym luzowaniem obostrzeń, z tą no, istotną perspektywą obrotu gospodarczego. Natomiast wydaje się, że jest taki pretekst, niejako ten wirus jest pewnym pretekstem do tego, żeby szczególnie obserwować chrześcijan, czy aby się nie zgromadzili na modlitwę tutaj swoje potrzeby duchowe i wiarę realizując. Wydaje mi się, że to nie tylko perspektywa zagraniczna, również w Polsce nastąpił taki moment. No, na szczęście ta epidemia w Polsce nie rozwinęła się w taki sposób. Natomiast no, są państwa, w których również nie rozwinęła się intensywnie, a takie spostrzeżenia, takie powiedziałbym zbytnie egzekwowanie przepisów administracyjnych można odczuć, jak w tym przykładzie, chyba też był włoski przykład podawany w prasie, takie liczenia wiernych przy okazji nabożeństwa mszy świętej czy pogrzebu.
No właśnie, to jest ciekawe, bo wspomniał pan profesor też o tym, że nauczycielka, która zdejmowała krzyż, mówiła, że to eksperyment socjologiczny. Być może przy okazji, ja tutaj oczywiście nie mówię, że epidemia jest, albo że jej nie ma, albo że tam nie wchodzę w żadne tego typu teorie. Natomiast przy okazji być może ujawnia się w sposób bardziej lub mniej celowy zachowanie katolików, zachowanie też biskupów w reakcji na epidemię, czy przypadkiem nie stają się jakimiś, zamiast na przykład biskupi, kapłani, to znaczy my, to mówię, odnoszę do siebie, urzędnikami państwowymi bardziej zamiast pasterzami, a z drugiej strony na ile katolicy dadzą się jakby pozbawić tego pierwiastka nadprzyrodzonego w imię lęku, w imię strachu, o życie doczesne.
Tutaj nie śmiałbym wyrażać daleko idących ocen z uwagi chociażby na brak doświadczenia. Natomiast no, subiektywnie w mojej ocenie taka sytuacja występuje i widziałbym tutaj pewne obawy. Jak ojciec zauważył, no, każdy pretekst bywa dobry do tego, żeby a niekiedy nawet zrobić na złość, tak? Policzyć, czy nie ma dwóch osób więcej w kościele. Dobre hasła, o których ojciec wspomniał, bywają również wykorzystywane i to nie tylko w tym obszarze do niecnych celów.
Patrzę na zegar. Zaprosimy też naszych słuchaczy do rozmów. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany Piotr Mostowik, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Chrystianofobia, spojrzenie prawnicze, to dzisiaj nas interesuje. Zapraszam państwa, numery telefonów 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 536 600 400 i zagranica 0048 56 657 0013 i 657 0014. Zapraszamy państwa do rozmów, może do pytań, może państwo spotykają się też z jakąś sytuacją, którą chcieliby zgłosić i też publicznie wypowiedzieć. Panie profesorze, to co jeszcze w ostatnim czasie jest ogromnie zajmujące, to jest tak zwana konwencja stambulska. Myślę, że warto też kilka zdań na ten temat powiedzieć, dlatego że no ona jest ratyfikowana, ale teraz pytanie, czy mamy tę konwencję jako Polska wypowiedzieć? Takie głosy pojawiają się, że ona nie zabezpiecza nic więcej niż to, co zabezpiecza polskie prawo, a wprowadza w polskie prawo bardzo niebezpieczne elementy, które później mogą być przez różnego rodzaju organizacje międzynarodowe, trybunały międzynarodowe wykorzystywane do po prostu niszczenia polskiego systemu wartości.
Ja zgadzam się z negatywną oceną tej konwencji. Zresztą wyrażałem ją już wiele lat temu, 8 chyba lat temu, też w publicystyce. Mam nieodparte wrażenie, że znowu pod szczytnym celem, celem, który musi być realizowany, to znaczy sprawnej reakcji, sprawnego reagowania też drogą prawa karnego przez państwo na przemoc domową. Tutaj nie należy mylić jeszcze tych pojęć z przemocą rodzinną, bo to jakby stygmatyzuje rodzinę, wartość tę samą w sobie. Dla niektórych rodzina to jest instytucja służąca do bicia dzieci, którą oczywiście nie jest. W każdym razie wracając do wątku tej przemocy domowej, tutaj odpowiednie instrumentarium jest konieczne w każdym systemie normatywnym. No i około 8 chyba lat temu trwała ta dyskusja, już wtedy można było zauważyć i to niezależnie od opcji politycznych, co istotne, zauważano zastrzeżenia dotyczące tej konwencji. To tak zauważano, że szczytny cel, szczytne przepisy, a między nimi, podam dwa przykłady, artykuł 6 i artykuł 12, a między nimi podtekst w przepisach tej konwencji taki, iż przemoc, szczególnie względem kobiet, wynika z religii. No i tutaj oczywiście możemy długo dyskutować, jak to jest w perspektywie świata. Natomiast dyskusja powinna toczyć się z perspektywy Polski, no bo to dyskutujemy o przyjęciu w Polsce tej konwencji ze skutkiem dla Polski, a nie dla jakiegoś kraju dalszego lub bliższego nam. No i drugi ten nieład pojęciowy związany z tą płcią społeczną, z tą ideologią gender, to jest daleko idący nieład pojęciowy, który potem rzutuje na różne dziedziny prawa, również prawo osobowe, prawo małżeńskie, prawo rodzinne. Tam nawet można mieć taką formalną wątpliwość, do kogo zastosowanie ma ta konwencja. Nawet można dojść do wniosku, że ma zastosowanie do kobiet, które czują się kobietami, kobiet, które nie czują się kobietami oraz mężczyzn, którzy czują się kobietami bez zastosowania tylko do mężczyzn. Na co dzisiaj należy zwrócić uwagę? Dwie nowe okoliczności. Trzy właściwie nowe okoliczności. Po pierwsze, przez te 8 lat widać, iż ta konwencja bywa wykorzystywana jako argumenty na przykład proaborcyjne, na co nikt z przystępujących do tej konwencji, a w szczególności Polska, zgody nie wyraża. Po drugie, widać, że ona wcale nie jest aż takim sukcesem. Można podać przykłady Słowacji, Węgier, Bułgarii, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją Rumunii, protestów w Chorwacji. Także ten przekaz, iż tę konwencję należy przyjąć ze względów dyplomatycznych, politycznych raczej, a nie prawniczych, to nie jest w pełni uzasadniony. No i po trzecie mamy kolejną wersję przepisów krajowych. W ostatnich dniach polski parlament znowu głosami szerokiej reprezentacji politycznej przyjął krajowe rozwiązania mające na celu zwalczanie przemocy. Tutaj w szczególności minister Romanowski omawiał je w mediach. Zwracał też uwagę na to rozwiązanie polegające na odseparowaniu sprawcy od rodziny, a nie odwrotnie. Dawniej niekiedy sędziowie mieli związane ręce czy urzędnicy i dochodziło do takich sytuacji, kiedy separowany była ofiara, na przykład dzieci, a nie odwrotnie. Dzisiaj te przepisy dają możliwość bardziej racjonalnego postępowania z założeniem nie niszczenia rodzin i nie zrywania więzi. Tutaj oczywiście sprawa jest delikatna. Podsumowując, to jest moje zdanie, warto byłoby wrócić do tego momentu, mając na uwadze te trzy czynniki, przemyśleć sens funkcjonowania konwencji w Polsce, skoro rodzi ona wątpliwości interpretacyjne i pewne niebezpieczeństwa, skoro w innych państwach odpowiedź była negatywna, a przede wszystkim dlatego, iż prawo krajowe, no bo to prawo krajowe obowiązuje przecież bez tej konwencji, przewiduje wysoki standard ochrony przed przemocą domową, która to ochrona jest oczywiście niezbędna.
Chociaż widzimy, że w ostatnim pięcioleciu jest jakiś problem, żeby tą konwencją stambulską się zająć i rzeczywiście taką rzeczową rozmowę, którą tutaj pan profesor także w kontekście merytorycznych argumentów proponuje, no jest jakiś problem, żeby tę rozmowę publiczną, zakończoną decyzją określoną, wiążącą podjąć. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Kłania się Józef.
Prosimy, panie Józefie.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam profesora. I mam kilka pytań.
Kłaniam się.
Proszę, żeby profesor przypomniał kobietom o wartościach chrześcijańskich, które uzyskały, a które były za czasów pogaństwa niewolnikami swojej pracy w swoich rodzinach. Przy kościele uzyskały wolność, a teraz postępują wbrew naszej wiary. Dyskryminują nas, na przykład tu profesor mówi o zdjęciu krzyża socjologicznym, nie? No to jaki to jest socjolog, jak on zdeprawował krzyż? Ona go nie wieszała. Wbrew woli większości ona podjęła indywidualnie decyzję i dlaczego ona nie została ukarana, tylko jeszcze dostała nagrodę. To dlaczego my chrześcijanie jesteśmy tak poniewierani i prawnicy nie bronią katolików, kompletnie nie bronią. Nie bronią katolików, tylko jeszcze popierają na poganów, czyli mniejszość ma większą rację jak katolicy, którzy zbudowali tę ojczyznę. I jeszcze jedną sprawę, to dlaczego nasi hierarchowie tak mało głosu zabierają w naszej obronie. Praktycznie milczą. Wszyscy mają rację, tylko my nie katolicy i hierarchowie nie mają racji. Dziękuję.
Dziękuję, panie Józefie. Na to drugie pytanie, to nie jest pewnie już do pana profesora, ale ten głos wybrzmiał i też pewnie słuchają nas, jak pan powiedział, hierarchowie, czyli księża biskupi. No i słyszą też te głosy płynące, że tak powiem, oddolnie z kościoła o jednoznaczne pasterskie nauczanie, o odważne męstwo także, o które też musimy się modlić, bo za pasterzy również musimy się modlić, dlatego że również narażeni są na no, różnego rodzaju zapewne naciski. Nieraz na dole są naciski, a u góry są pewnie jeszcze większe naciski, ale to tak nie mówię z doświadczenia, tylko tak mi się wydaje, że tak może być. Panie profesorze, a co do pierwszego właśnie, czy prawnicy rzeczywiście jakoś tak no, bardziej wolą bronić pogan niż katolików?
Myślę, że to jest zbyt generalna teza jednak. No, znajdą się oczywiście prawnicy, zwłaszcza w takiej sytuacji. To jednak jest zawód, który też polega na tym, że trzeba się pokazać, mówię o adwokatach czy o radcach prawnych, a i kiedy niekiedy sędziowie chcą się pokazać. I tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, że to pokazanie się przez adwokata czy radcę prawnego będzie polegało na tym, iż broni czy argumentuje w oderwaniu nawet od meritum, od wartości, od fundamentów, traktując to jako swego rodzaju grę. A nuż wygram z pewną tezą dziwną, czy nawet broniąc, czy wstawiając się za osobą, której nie szanuję. Także taki pewien element gry tutaj może być. Oczywiście są grupy prawników, również zorganizowane ideologicznie, dla których wartości chrześcijańskie, w szczególności katolickie, są celem do zwalczania, czy to w toku przystępowania do postępowań, takich jak te na początku przykładowo podane, czy to nawet inicjowania. Mamy do czynienia z postępowaniami, które w ogóle od początku są zainicjowane, niejako może nie wymyślone, ale skonstruowane na przyszłość jako tak zwane litygacje strategiczne. Tutaj w tym obrębie żądań na przykład rejestracji dwóch osób tej samej płci jako małżonków, czy wydawania im takich zaświadczeń, zgodnie z prawem niby to jest możliwe, albo rejestracji zamiast matki i ojca dwóch osób homoseksualnych w aktach urodzenia. No to te postępowania miały charakter częściowo takich litygacji strategicznych, czyli prawnicy w ogóle je wykreowali po to, żeby potem prezentować stanowiska i uzyskiwać generalne zmiany w tych niby szczegółowych, w tych niby drobnych, kazuistycznych postępowaniach. Natomiast no, są też grupy prawników, którzy bardzo prężnie działają, i to młodych osób, które bardzo prężnie działają w ochronie. I z tego, co widziałem, na przykład stosowna pomoc jest udzielana temu pracownikowi zwolnionemu przez korporację czy w podobnych sprawach. Taka pomoc prawna jest również udzielana. Podsumowując, no, wydaje mi się, że aż tak kategorycznie prawników nie da się kwalifikować, no, ale kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy osób trudno kwalifikować, czy trudno tak widzieć w jednym, w ten sam sposób. Natomiast jeszcze zgadzam się do tej tezy, którą pan na początku wypowiedzi zaprezentował, iż w istocie chrześcijaństwo przyniosło, no, tego się nie zauważa, to oczywiście trzeba byłoby osobną dyskusję na ten temat, pokazać przykłady, pokazać kontekst historyczny, różnice na początku naszej ery. Natomiast chrześcijaństwo generalnie przynosiło poprawę pozycji prawnej kobiety, jak również społecznej. Dalej również kult Maryi do tego prowadził.
I kolejny słuchacz, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. To mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałam odnieść się tylko i wyłącznie do konwencji stambulskiej, ponieważ tylko to zdołałam usłyszeć, nie oglądałam wcześniej. Ale tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że może by to było przydatne, to co powiem, ponieważ ta konwencja stambulska, no jak było powiedziane, no to nie tylko jest antyprzemocowa, ale również no właśnie ma drugą część, gdzie zupełnie nie ma to w związku z antyprzemocowymi właśnie jakimiś działaniami, tylko właśnie bym to nazwała przemocowymi. Zmuszanie nas do właśnie do gender, do tego, co po prostu jest właśnie niebezpieczne i deprowacyjne. I tak myślę, że można by było też spojrzeć od tej strony właśnie na to, że przecież tutaj tak, skoro to właśnie nie jest tylko antyprzemocowa, ta konwencja stambulska, tylko właśnie również przemocowa wobec nas, no więc już sama to świadczy o tym, że to jest kłamliwa nazwa, wprowadzenie w błąd ludzi i czyli po prostu to też myślę, że paragraf by się do tego znalazł, ponieważ to jest po prostu, no uważam, że to jest łamanie prawa. Promocja także deprawacji właśnie, dewiacji, zmuszanie do deprawacji właśnie dzieci, młodzieży, dorosłych, nas wszystkich. Czyli jest to przemoc wobec nas wszystkich. No, w ogóle ta promocja dewiacji właśnie jest karalna. I to wszystko po prostu mogłoby również pod paragraf karny podchodzić, więc uważam, że tutaj naprawdę to jest stosowana wobec nas przemoc. No i jak tutaj pan powiedział, że te ustawy wszystko, które antyprzemocowe, które my mamy w kodeksie są wystarczające właśnie, są bardzo dobre i one właśnie tutaj są w tej konwencji zawarte, no to rzeczywiście myślę, że można by było bez problemu rozwiązać tą konwencję, biorąc pod uwagę to, co już właśnie wymieniłam, że tą przemoc wobec nas w związku z tymi sprawami deprawacyjnymi. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże. Oddaję głos panu profesorowi.
Tutaj trudno mi komentować te zarzuty prawnokarne. Nie jestem specjalistą z zakresu prawa karnego. Moja intuicja mówi, że aż tak daleko to ta konwencja przestępstw bezpośrednio nie wywołuje. Natomiast rodzi szereg problemów, które sygnalizowałem. Zgadzam się tutaj co do wniosków z panią. Zwracam uwagę na artykuł 6 na przykład konwencji i tutaj państwo przyjmuje na siebie szeroki obowiązek, daleko idący obowiązek, a jeszcze można z niego interpretować naprawdę wiele w praktyce działań na przykład jakichś komisji, komitetów i innych ciał. Artykuł 6 mówi, że strony, czyli Polska, zobowiązuje się uwzględniać perspektywę płci społeczno-kulturowej, czyli gender, toku wdrażania i oceniania wpływu postanowień konwencji. To jest daleko idące zobowiązanie. No i oczywiście, no, to jest tak, że co nagle to po diable. Zdecydowanie łatwiej przystąpić do tej konwencji było. Pewno z perspektywy, wydaje mi się, też politycznej, dyplomatycznej, niż z niej wystąpić. Natomiast no, moim zdaniem warto, a co najmniej warto poddać pod ocenę, pod kontrolę konstytucyjności jej niektóre przepisy, pod kontrolę Trybunału Konstytucyjnego.
No tak zazwyczaj jest, że łatwiej jest coś przyjąć niż później po refleksji zrezygnować, no bo wyobrażamy sobie już zapewne te hasła, które będą szermowane we wszystkich mediach, a także za granicą, być może jakieś różnego rodzaju marsze, że oto jakieś totalitarne rządy prześladują kobiety, cofamy się, nie wiem, tam do czasów jakichś, prawda? No, takie hasła są i zawsze zobaczmy, że działa tak zwany pozór dobra. To też jest taka kategoria, która, panie profesorze, tu z teologicznego też punktu widzenia pojawia się już w Księdze Rodzaju, że diabeł, kiedy przychodzi do pierwszych rodziców w tym biblijnym opowiadaniu o stworzeniu świata, no to mówi, wcale nie jest tak, że nie możecie jeść, prawda, wszystkich owoców, bo jak zjecie, to będziecie jako bogowie, będziecie znali, co to jest dobro, co to jest zło, a przecież to jest dobre. W związku z tym pod pozorem dobra przychodzi, a nie wprost w kontrze do Boga, mówiąc, że zaproponuję wam, żebyście stali się źli, żebyście popełniali zło, tylko na przykład te hasła na czarnych marszach, że mój brzuch należy do mnie, no w pewnym sensie jest to prawda, ale no właśnie jest już nowe życie również, które jest życiem autonomicznym, choć nie mogącym bez kobiety i bez tego środowiska matki, łona matki istnieć na tym stadium rozwoju, no bo właśnie takie są stadia rozwojowe człowieka. No ale to już temat pewnie na dłuższą i inną dyskusję, panie profesorze. Zdanie podsumowania jakieś na koniec?
No, odnośnie do tego zasadniczego wątku, no to wydaje mi się, iż no, diabeł tkwi w szczegółach, możemy powiedzieć, tych postępowań, które wydają nam się postępowaniami na skraju właśnie, takim zarzutem ze strony pracodawcy, czy zarzutem ze strony osoby, która twierdzi, że to jej światopogląd czy przekonania zostały naruszone w sytuacji, w której wcześniej była jej akcja, a to naruszenie jest reakcją, to trzeba brać pod uwagę na przyszłość, przy prawniczej przynajmniej ocenie tych zdarzeń. No i tutaj jeszcze bym się odwołał do tego przysłowia, iż strzeżonego Pan Bóg strzeże, tutaj no niezbędne jest z perspektywy państwa dokładne zapoznawanie się z aktami pochodzenia międzynarodowego czy organizacji międzynarodowych, to samo zresztą projektami zgłaszanymi na bieżąco w toku legislacji, po to, aby właśnie sprawdzić, czy to nie jest, jak ojciec tutaj też mnie w ciekawy sposób douczył i widzów, słuchaczy, czy to nie jest tylko pozór dobra. A co do konwencji stambulskiej, no to zacząć trzeba od klarownego wytłumaczenia, jakie standardy przewiduje prawo polskie. I tutaj oczywiście kobietom w szczególności należy się wytłumaczenie bardzo dokładnie, jakie standardy przewiduje polskie prawo krajowe, w szczególności ta nowa ustawa. Dopiero potem możemy przejść do kolejnych kroków i zastanawiać się nad sensem funkcjonowania konwencji, a nie na odwrót. Mhm.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę część spotkania. Pan profesor doktor habilitowany Piotr Mostowik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję, panie profesorze, i do usłyszenia w drugiej części o 21:30 w Radiu Maryja.
Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.